Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dobry wieczór, minęła godzina 18, przed nami godzina spotkań z ludźmi, miejscami i historiami, które pokazują, jak wiele ciekawych rzeczy dzieje się tuż obok nas. Czasem w rodzinnych archiwach, czasem na leśnych szlakach, a czasem gdzieś bardzo daleko, na końcu długiej drogi. Dziś zajrzymy do podpoznańskiego Lusowa, gdzie pasja do historii potrafi stać się prawdziwą rodzinną opowieścią. Wybierzemy się także do rezerwatu przyrody Kuźnik pod Piłą, który właśnie świętuje swoje stulecie. Będzie też historia niezwykłej podróży, takiej, w której cały swój dom można zmieścić w wózku ciągniętym przez setki kilometrów drogi. A już za chwilę w programie kilka słów o książce Przypadkowe odkrycia medyczne Roberta Wintersa, która to mówi o tym, że wielkie odkrycia w nauce bardzo często zaczynają się od rzeczy zupełnie niepozornych. Serdecznie zapraszam. Na dobry początek dzisiejszego spotkania zaglądamy do świata nauki, ale w nieco innym wydaniu niż zwykle. Książka Przypadkowe odkrycia medyczne autorstwa Roberta W. Wintersa pokazuje, że przełomy w medycynie nie zawsze są efektem idealnie zaplanowanych badań. Czasem decyduje o nich zbieg okoliczności, chwila nieuwagi, a nawet pogoda. No bo wystarczy w tym miejscu przypomnieć historię odkrycia penicyliny przez Aleksandra Fleminga. O tej książce i o tym, jak przypadek bywa sprzymierzeńcem nauki, już za moment.
Ciekawi świata.
Książka książka Przypadkowe odkrycia medyczne autorstwa Roberta Wintersa, wydana przez wydawnictwo Filia, pokazuje coś bardzo zaskakującego, że historia medycyny to nie tylko wielkie laboratoria i lata planowanych badań, ale także zwykły przypadek. Bo czasami wystarczy chwila nieuwagi, zbieg okoliczności albo nawet pogoda, by zmienić bieg nauki. Jedną z najbardziej znanych historii jest odkrycie penicyliny przez Aleksandra Fleminga. W 1928 roku w jego laboratorium przez kilka wyjątkowo ciepłych tygodni panowały warunki, które sprawiły, że na pozostawionej płytce z bakteriami pojawiła się pleśń. Fleming zauważył coś niezwykłego. Wokół niej bakterie zaczęły ginąć. I ten pozorny laboratoryjny bałagan doprowadził do odkrycia pierwszego skutecznego antybiotyku, który w kolejnych dekadach uratował miliony istnień. No i takich historii w tej książce jest znacznie więcej. Na przykład współczesne implanty dentystyczne zawdzięczamy królikowi. Podczas eksperymentu naukowcy wszczepili zwierzęciu niewielką tytanową komorę. I kiedy chcieli ją później usunąć, okazało się, że metal z niezwykłą trwałością połączył się z kością. I ten właśnie przypadek zapoczątkował rozwój nowoczesnej implantologii. A z kolei sztuczne soczewki oka mają swoje źródło w wydarzeniach z czasów II wojny światowej. Lekarze zauważyli, że drobiny plastiku z kabiny samolotu, które trafiły do oka pilota, nie wywołały silnej reakcji organizmu. Ta obserwacja doprowadziła później do opracowania implantów soczewek, dziś powszechnie przecież stosowanych w okulistyce. Autor tej książki pokazuje również, że podobnych przypadków w historii medycyny było znacznie więcej. Od odkrycia promieni rentgenowskich przez rentgena po rozwój nowoczesnych terapii i leków. Wszystkie te historie łączy jedno. Przypadek sam w sobie nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze ciekawość, spostrzegawczość i odwaga naukowców, którzy potrafią zauważyć coś niezwykłego tam, gdzie inni widzą jedynie pomyłkę. Przypadkowe odkrycia medyczne to książka napisana lekko, momentami z humorem, dzięki czemu nawet skomplikowane historie naukowe czyta się jak zbiór fascynujących anegdot. Myślę, że to świetna lektura dla wszystkich, którzy lubią wiedzę podaną w przystępnej formie. I okazuje się, że czasem największe odkrycia zaczynają się od rzeczy zupełnie niepozornych albo eksperymentu, który po prostu nie poszedł zgodnie z planem.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or
a teraz już w ciekawych świata niezwykła rodzina, niezwykła pasja i konsekwencja w pielęgnowaniu pamięci o przeszłości. Grażyna Wrońska zaprasza nas teraz do podpoznańskiego Lusowa na spotkanie ze Sławomirem Grajkiem.
Jeśli powiedziałabym, że zainteresowanie historią zostało wyssane z mlekiem matki i ojca, to wcale bym się nie pomyliła.
Oczywiście, że nie. Ja zawsze lubiłem historię, mimo że mam umysł ścisły, ale historia zawsze w moim sercu była głęboko schowana. Interesowałem się głównie historią Polski.
No tak, ale skoro się wzrastało w takim domu Anny i Józefa Grajków, no to oczywiście musiało przyjść zainteresowanie tą najbliższą, bardzo chwalebną historią.
Oczywiście. Ale to zainteresowanie się brało również z tego, że moja mama jako młoda nauczycielka szkoły podstawowej w Lusowie, szkoła ta mieściła się w Pałacyku Generalskim, zaczęła organizować nie tylko uroczystości związane z samym powstaniem, ale zaczęła przypominać postać generała Józefa Dowbora-Muśnickiego.
Po wojnie zupełnie wykreśloną.
Dokładnie. Ja powiem więcej. Moja mama za przypominanie postaci generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, za organizowanie uroczystości przy jego grobie, dostała nagane z wpisem do akt, bo komuś się to nie podobało.
Jaki to był rok, plus minus?
60. lata, wczesne lata 60.
Ale dzięki temu, że zorganizowali Izbę Pamięci, potem muzeum i rodziły się różne dzięki nim inicjatywy, postać generała i jego dwóch bohaterskich córek została przywrócona nie tylko tej społeczności bliskiej.
Oczywiście. Największą zasługą rodziców było to, że potrafili wokół siebie skupić grono ludzi, którym ta historia leżała na sercu. Najbardziej rodzice wspominali postać ówczesnego proboszcza księdza Ignacego Kargę. Jego dobre słowo otwierało wiele drzwi przed rodzicami. Dzięki temu udało się znaleźć, odszukać, pozyskać wiele pamiątek po powstańcach. Bardzo wiele pamiątek. I to w większości oryginały.
I te pamiątki zostały uratowane wszystkie?
Ja powiem więcej, zostały uratowane, ale moja mama w latach wczesno 90., bo towarzystwo powstało w 94 roku, w roku następnym przeprowadziła łącznie 16 wywiadów z ostatnimi ludźmi, którzy znali generała osobiście lub jego rodzinę. I to jest świadectwo, które zostało zachowane od bezpowrotnej utraty, bo ci ludzie już byli bardzo wiekowi i wkrótce zmarli. A mamy świadectwa, relacje bezpośrednio z ust ludzi, którzy generała i jego rodzinę znali. I wbrew powszechnym opiniom, często błędnym, fałszywym, postać generała jawiła się zupełnie inaczej. Jako człowieka wielkiego patrioty to jest jedno, ale jako człowieka gospodarnego, gospodarował na roli, jako człowieka empatycznego, który ludziom pomagał. Generał nie znosił złodziejstwa na przykład. Mówił do ludzi, potrzebujesz, przyjdź, dam ci pracę, albo ci pożyczę pieniądze, czy zboże, czy cokolwiek. Poproś, a dostaniesz. Nie kradnij.
No i wychował wspaniałe dwie córki. Jedna z nich, pilotka, zginęła jako jedyna kobieta w Katyniu.
Dokładnie.
Druga, Agnieszka, w Palmirach.
Dokładnie. Odnośnie Janiny Lewandowskiej, wiadomo, jej czaszka, cudem wydobyta z katyńskich dołów śmierci, przechowana we Wrocławiu, odkryta w 1995 roku przez profesora Popielskiego, już z różnych źródeł, chociażby wspomnień tych, którzy ocaleli ze zbrodni katyńskiej, było wiadomo, że tam była kobieta. Domyślano się jaka. Wytypowano, że to prawdopodobnie Janina Lewandowska z domu Dowbor-Muśnicka, więc próbowano zidentyfikować tą czaszkę. Uczeni z całego świata, Amerykanie, Anglicy, przyjeżdżali do Lusowa, otwieraliśmy grób, żeby pobrać próbki DNA. No wtedy jeszcze metoda DNA nie była tak doskonała jak teraz. Udało się ustalić prawdopodobieństwo 66%. To trochę mało. No więc Amerykanie w swoich badaniach kryminalistycznych stosują metodę superprojekcji. Mamy w muzeum mnóstwo oryginalnych zdjęć, nie przedruki, oryginalnych zdjęć. I na podstawie tych zdjęć oni to wszystko fotografowali, sprawdzali i tą metodą ustalili z dokładnością 99,99%, że jest to czaszka Janiny Lewandowskiej i z wojskowymi honorami w 2005 roku została pochowana u boku ojca. znalazła swoje miejsce spoczynku tam, gdzie mieszkała przez tyle lat, u boku ojca, u boku matki, u boku swojego wuja Konstantego, który też był generałem carskiej armii, ale później służył w Wojsku Polskim.
Grób generała znajduje się w Lusowie.
Tak, grobowiec znajduje się w Lusowie. Dbamy, otaczamy go opieką, sprzątamy, odnawiamy literki.
Czy to jest w tej miejscowości, w Lusowie, taka energia patriotyczna? Tak bym się mogła zapytać.
No jest garstka ludzi, w której to tkwi.
I promieniuje.
I promieniuje. I oby jak najwięcej promieniowało.
Bardzo dziękujemy. Do tej opowieści jeszcze dziś wrócimy. Moi drodzy, wracamy do Lusowa. Przed nami ciąg dalszy poruszającej historii o rodzinie, o pamięci i o miejscu, które mocno wpisało się w polską historię. Grażyna Wrońska zaprasza na spotkanie ze Sławomirem Grajkiem.
Mają państwo na swoim koncie wiele osiągnięć, które postać generała propagują, przypominają.
No ja bym jeszcze chciał wrócić do córek generała. Agnieszka Dowbor-Muśnicka, młoda dziewczyna, kiedy wybuchła wojna, miała niespełna 20 lat. Uciekła przed aresztowaniem, bo była na niemieckich listach proskrypcyjnych, uciekła do Warszawy, ale jako patriotka nie potrafiła się schować i no może przeczekał. Nie. Ona aktywnie się włączyła w konspirację. Była w grupie konspiracyjnej Wilki. Niestety te wczesne organizacje konspiracyjne były słabo zakonspirowane, zostali zdemaskowani, odkryci, 2 miesiące brutalnego śledztwa na Pawiaku i została zamordowana w Palmirach. Po wojnie te z grobów masowych te ciała były wydobywane i składane do oddzielnych kwater. I była taka zasada, że jeżeli ktoś z rodziny potwierdził, że to jest ta osoba, to ten grób oznaczano imienną tabliczką. W przypadku Agnieszki nie było nikogo z rodziny. Jedyny brat, który jak się później okazało przeżył II wojnę światową, był we Francji. Ojciec nie żył, starsza siostra nie żyła, brat nie żył. No nie było nikogo, kto by potwierdził, że ona w tym grobie leży. 18 lat, proszę panią, 18 lat starań mojej mamy Anny Grajek o to, żeby jej grób oznaczyć zarówno tabliczką imienną, jak i epitafijną. Jest to jeden z nielicznych grobów na cmentarzu w Palmirach, który ma tabliczkę epitafijną, czyli wyjaśniającą, kim ona była i że zginęła, oddała swoje młode życie za Polskę. Równo 2 miesiące po starszej siostrze Janinie Lewandowskiej.
Niewyobrażalna tragedia tej rodziny.
Niewyobrażalna. Tak wiele polskich znamienitych rodów niestety straciło swoją ciągłość, zaginęło niestety.
A teraz nam, żyjącym, po prostu wypada o nich pamiętać.
Ludzie tak żyją długo, jak długo żyje o nich pamięć. Ktoś mądrzejszy to powiedział i staramy się to wcielać w życie.
Towarzystwo Pamięci generała Józefa Dowbora-Muśnickiego zorganizowało teraz mobilną wystawę.
Tak, wymyśliła ją nasza pani wiceprezes Wioletta Ciesielska, która nie tylko wymyśliła, ale była koordynatorem, motorem napędowym. Jest to wspólne dzieło członków naszego towarzystwa, pracowników Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, a za szatę, przepiękną szatę graficzną odpowiadał Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Gminy Tarnowo-Podgórne. Dziewczyny tam naprawdę przepiękną zrobiły szatę graficzną. Jest to czytelne, jest to wystawa mobilna na 15 planszach i
wędruje po kraju.
No, na razie po Wielkopolsce. Na razie po Wielkopolsce. Wystawa była najpierw w Tarnowie Podgórnym oficjalnie otwarta przez wójta gminy Tarnowo-Podgórne, ponieważ częściowo nam to zasponsorował, część jest z naszych zasobów finansowych. Przez 5 tygodni była w Urzędzie Marszałkowskim przy okazji akcji Wywieźmy Flagi Powstańców, gdzie cieszyła się przeogromnym zainteresowaniem.
Czyli takie inicjatywy po prostu ludzi w jakiś sposób aktywizują, prawda?
Dokładnie. To, co nas najbardziej cieszy, że bardzo często tą wystawę, chociażby właśnie nawracając do Urzędu Marszałkowskiego, odwiedzali tam ludzie z całej Polski. Studenci, którzy mieszkali w akademiku obok Urzędu Marszałkowskiego, przychodzili, no i chcieli zasięgnąć informacji.
Czyli byli zainteresowani.
Byli zainteresowani, wychodzili zauroczeni zarówno samym powstaniem, jak i postacią generała. Bo ta wystawa jest o generale. Jej tytuł brzmi Zapomniany ojciec polskiej niepodległości. My chcemy przypomnieć jego zasługi właśnie dla odzyskania tej niepodległości. Czyli krótko mówiąc, pierwszy korpus Polski w Rosji i ci żołnierze, którzy zostali tam uratowani, przyjechali do Polski, współtworzyli Wojsko Polskie, którzy wyzwalali zabór carski spod panowania pruskiego. Warszawę wyzwolili na dzień przed przyjazdem Piłsudskiego. W sumie około 800 oficerów i podoficerów. A w pierwszym etapie, w pierwszych 2 dniach, 200 prawie oficerów wysokiej szarży wspomogło powstawanie Armii Wielkopolskiej. Oni jako doskonale wyszkoleni budowali z kompanii ochotniczych, powstańczych o różnym stopniu wyszkolenia. Prawdziwe wojsko powstawały. Kompanie, kompanie łączyły się w bataliony, bataliony w pułki, pułki w dywizje, a dywizje tworzyły potężną wielkopolską armię.
100-tysięczną.
Ponad 100-tysięczną i zawsze dodaję ze wszystkimi rodzajami wojsk, ponieważ również lotnictwo.
Czy pan jest historykiem
wykształcenia? Nie, ja jestem matematykiem. Ale umysł ścisły, no ale mówię, historia zawsze mnie fascynowała, zwłaszcza no, bolesne dzieje Polski, te wszystkie bitwy.
I odradzanie wojny, się.
Odradzanie się jak Feniks z popiołów.
To proszę jeszcze mi powiedzieć, gdzie jest w tej chwili ta wystawa?
Wystawa była przez 10 dni w miejscowości Skoki, w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach, gdzie byli zaproszeni przedstawiciele społeczeństwa, gdzie były zaproszone szkoły. Z relacji, które stamtąd mamy, to grubo ponad 300 osób ją zwiedziło. W tej chwili wystąpiliśmy do prezydenta miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka, z apelem, żeby objął patronatem naszą akcję z tą wystawą jeżdżenia po poznańskich szkołach. Jak dostaniemy ten patronat, będziemy do poznańskich szkół wysyłać ofertę i będziemy zachęcać, tu apeluję, jakakolwiek szkoła, obojętnie czy podstawowa, czy średnia, jakakolwiek instytucja oświatowa, czy kulturalna, drużyny harcerskie, cokolwiek, jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany, proszę się do nas zgłosić mailowo, adres tpgjdm@wp.pl, odpowiemy na 100% i w miarę możliwości przyjedziemy. Mamy plany. Mamy już kilka następnych lokalizacji, gdzie z tą wystawą pojedziemy, ale jeszcze mamy wakaty. A chcemy z tą wystawą jeździć co najmniej rok, a może i dłużej.
Towarzystwo Pamięci generała Józefa Dowbora-Muśnickiego i pan...
Sławomir Grajek, członek zarządu towarzystwa.
Ze Sławomirem Grajkiem rozmawiała Grażyna Wrońska, a my już za moment zmienimy przestrzeń. Z rodzinnych historii przeniesiemy się do natury.
Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato. Lato, lato, echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słoneczny smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak? Jesień, 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 jak to tak?
Jesień, 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 jak to tak?
Jesień, 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 jak to tak?
Jesień, 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 jak to tak?
Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodźże żyć. Oczy się na parę chwil. Wiosna, 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 ach to ty.
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 Lato, 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 echże ty.
Wiosna, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Wiosna, 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 echże ty.
Jesień, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to ty. Wiosna, wiosna, ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Blisko 200 osób wybrało się w pierwszą sobotę marca na kilkugodzinną pieszą wycieczkę po rezerwacie przyrody, rezerwat przyrody Kuźnik. Spacer był nie tylko okazją do przedwiosennego kontaktu z naturą, ale także inauguracją obchodów stulecia tego miejsca, położonego tuż pod Piłą. Wśród uczestników był również nasz reporter Marek Wolski.
Kuźnik jest piękny, przechadzki są zdrowe, spotyka się mnóstwo super ludzi. Samo zdrowie, piękno i wypoczynek.
Jesteśmy tutaj już kolejny raz, więc podoba nam się wszystko, ale bardzo nam się podobają organizatorzy, czyli dr Owsiany i Nadleśnictwo Zdrojowa Góra. Zawsze te wycieczki są przygotowane na bardzo wysokim poziomie.
Dla lasu, dla wody i dla zdrowia zaprosił pan prawie 200 mieszkańców Piły, nie tylko na wycieczkę po Kuźniku. Dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe?
W tym roku obchodzimy stulecie rezerwatu Kuźnik, który powstał w 1926 roku na terenach, które były wcześniej niemieckie, a potem reaktywowane w 1959 roku przez władze polskie.
Paweł Owsiany, dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, przewodnik wycieczki po Kuźniku.
To jest taki teren, który jest znany Pilanom. Chciałem go po raz kolejny z leśnikami Nadleśnictwa Zdrojowa Góry pokazać go z trochę innej strony. I tradycyjnie, jak co roku, otwierając moczary, czyli tą wycieczkę, tak jak zostało powiedziane, dla lasu, dla wody i dla zdrowia, ponieważ ten ruch na świeżym powietrzu jest niezwykle istotny dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, a przy okazji możemy się dowiedzieć wiele, jak ten nasz krajobraz funkcjonuje, jak funkcjonuje las, jak funkcjonują wody i mokradła.
Generalnie któryś raz biorę udział i zawsze można się dowiedzieć coś ciekawego, co się dzieje na początku wiosny. Jest ładna pogoda, więc trzeba, że tak powiem, się dotleniać.
A jeżeli chodzi o sam Kuźnik, które miejsce panu się najbardziej podoba?
Tutaj na samym końcu, gdzie byliśmy, tam gdzie było widać te rozlewiska, takie mocne jeziora i tam można było też jak to zamarznięte. Pierwszy raz widziałem w sumie zamarznięty Kuźnik, bo nigdy wcześniej nie było takiej pogody, żeby można było w ten sposób oglądać.
Czego się pan dowiedział o Kuźniku?
No dużo rzeczy. Tych jezior po prostu, ja chodzę po tym Kuźniku, ale tych jezior tak nie zauważałem jak teraz w tej chwili.
Bo jeżeli chodzi o wodę, to tu jest bardzo interesująco, bo jest Kuźnik mały, który jest większy od Kuźnika dużego, a Kuźnik duży wbrew nazwie jest mniejszy, jeszcze jest najmniejszy kuźniczek.
Tak, troszeczkę w kuźnikach małym i dużym jest pomieszane, dlatego że po prostu te nazwy wzięły się z wędrówki przy nich. Po prostu kuźnik, mimo że jest mniejszy, ale jest węższy i dłuższy, więc wydaje się z trasy dużym, choć taki nie jest. A kuźnik mały jest szerszy, ale powierzchniowo jest większy, więc to jest pewne zamieszanie. Ale najcenniejszy, oczywiście z wszystkich czterech jezior w rezerwacie Kuźnik, jest ten najmniejszy kuźniczek. Ma najpiękniejsze torfowisko i szereg gatunków, które są rzadkie nie tylko dla rezerwatu, rzadkie i chronione w Polsce, ale ma też takie gatunki, które mają właśnie tutaj jedno z pojedynczych stanowisk w Europie na przykład.
Kuźnik jest przepiękny. To jest miejsce cudowne do spacerów. Dzisiaj podziwialiśmy mokrą część rezerwatu, która jeszcze jest dosyć mocno oblodzona.
Takie wycieczki w bliskie okolice miasta też mają sens, pokazują ciekawe miejsca, których tak na co dzień się nie widzi.
No to prawda, my pierwszy raz byliśmy tutaj w Kuźniku, bo jakoś tak nie było okazji, samemu się nie chciało, a tutaj mąż wyczytał, że jest taka zorganizowana wycieczka i od razu jakoś chęci też się znalazły.
Kuźnik jest w rynnie glacjalnej, wytworzonej przez ostatni lądolód, który tutaj był i w związku z tym ukształtowaniem terenu bardzo głęboko wciętymi parowami, można by powiedzieć, dolinami polodowcowymi, różnica poziomów wynosi ponad 35 metrów, więc takie ukształtowanie terenu pozwala występować tutaj różnym typom lasu, różnym typom w ogóle roślinności. Każde jezioro jest inne i na 100 hektarach mamy bardzo wysoką różnorodność siedliskową i gatunkową, co sprawia, że Kuźnik jest najbogatszym w gatunki z wszystkich rezerwatów Wielkopolski. i przez to jest wyjątkowy, a tak naprawdę cała ta rynna, która jest tutaj na północ od Piły, jest wyjątkowa, dlatego jest chroniona w kilku formach ochrony. Jest to obszar chronionego krajobrazu, jest to natura ptasia, czyli ta, która chroni cenne gatunki ptaków, ale jest też natura siedliskowa, ta, która chroni gatunki i siedliska innych zwierząt niż ptaki i innych roślin i siedliska takie właśnie na przykład jak torfowiska, jak olsy torfowcowe, jak różne typy jezior.
Jak to się stało, że 100 lat temu powstał ten rezerwat, który wyglądał wtedy zupełnie inaczej?
Znaczy jak to się stało, to dokładnie nie wiemy.
Adam Standio, nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.
Natomiast wolą niejakiego Richarda Frazego, który tutaj był takim konserwatorem przyrody, można powiedzieć, w Pile, został ten rezerwat utworzony. No pewnie ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze tych jeziorek, które my w tej chwili nazywamy kuźnikami. One były decydujące o tym, że ten rezerwat utworzono, bo całe otoczenie tych jezior wtedy, a teraz to są zupełnie dwa inne światy. Wtedy to były grunty rolne, takie porzucone, natomiast w tej chwili mamy prawie 100-letni las.
Kuźnik tak naprawdę jest piękny o każdej porze roku, ale dla mnie najpiękniejszy jest ten okres jesienny, kiedy on się zaczyna przebarwiać, dlatego że te właśnie wcięte doliny, te zbocza odsłonięte i wystawione na słońce pozwalają roślinom się pięknie przebarwiać. Tak? Bo żeby roślina nabrała czerwonego na przykład koloru, to muszą być duże różnice temperatury pomiędzy dniem a nocą. Ta część wystawiona na słońce jest bardzo nagrzana w dzień i wychładza się w nocy i wtedy te czerwienie pięknie wychodzą z liści. I to jest rzecz, która jest przecudna. Kuźnik jesienią, złotą polską jesienią, w moim przekonaniu jest najpiękniejszy.
W Pilanie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki mają bardzo ciekawe miejsce przyrodniczo, krajobrazowo, spacerowe, ale wielu przyznaje, że jest tak naprawdę tutaj po raz pierwszy.
No to tak bywa. Bardzo często mieszkańcy Szklarskiej Poręby nie znają Sudetów, także u nas jest podobnie i mieszkańcy Piły nie znają Kuźnika. Ale ja myślę, że jest cała grupa, duża grupa ludzi, którzy chętnie tutaj spędzają czas.
To jest moja już chyba trzecia wycieczka na Kuźniku. Co wycieczka, co rok, a nawet czasami dwa razy w roku z panem doktorem Owsianym odkrywamy nowe zakątki Kuźnika historyczne. Takie wycieczki krajoznawczo-przyrodnicze są coś wspaniałym dla seniorów i polecam dla młodych, żeby też wiedzieli, co tu w Pile i okolicach pilskich pod względem historycznym też było kiedyś. To jest naprawdę coś wspaniałego i dla duszy.
Relacjonował Marek Wolski, a jeśli ktoś szuka pomysłu na spokojną wycieczkę, to rezerwat Kuźnik znajduje się niedaleko Piły, w pobliżu drogi krajowej nr 10 i zbiornika Koszyckiego. Wytyczone szlaki i leśne ławki sprzyjają temu, by na chwilę zwolnić i wsłuchać się w odgłosy lasu.
Here I go out to see again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing. Here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there all my own.
look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful.
U nas teraz historia o drodze i to dosłownie i w przenośni, o drodze takiej prawdziwej, mierzonej kilometrami. W wózku ciągnęła cały swój dotychczasowy dom. Mowa o Ewie Olszewskiej, która w trakcie swojej pierwszej pieszej wędrówki przeszła przez 4 kraje. Co skłoniło ją do takiej decyzji? O tym opowiada w rozmowie z Gosią Michalską.
Na starość wyruszyłam na drogę życia 5,5 tysiąca kilometrów w ciągu 9 miesięcy.
Co do tego sprowokowało? Co zachęciło, żeby w taką podróż się wybrać?
Na początku film. Wiele, wiele, wiele lat temu. Droga życia z Martin Sheen w roli głównej. Marzenie, żeby też ruszyć, też pójść. Marzenie początkowo było krótkie, miało tylko 800 kilometrów, a potem rozrosło się do niemalże 4,5 tysiąca kilometrów. Wyruszyłam spod drzwi własnego domu w Poznaniu i dotarłam nad sam Atlantyk.
Ale rozrosło się planowanie, czy w trakcie drogi wyszło, że jeszcze są siły?
Rozrosło się planowanie. Planowanie w ciągu tygodnia zrobiło się z 800 kilometrów do przeszło 4 tysięcy. Wyruszyłam sama z takim towarzyszem wózkiem, w którym miałam spakowany cały swój dobytek i szłam dokładnie sama przez 4 kraje, Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, aż dotarłam po niemalże 7 miesiącach na koniec Europy nad Atlantyk.
Co w tym wózku było?
Praktycznie całe życie. W wózku było mieszkanie, był dom, to znaczy namiot, było łóżko, czyli materac, była pościel, czyli śpiwór, była kuchnia, czyli jakieś tam kuchenka z jakimiś tam garnkami, była szafa ubraniowa, czyli 2-3 t-shirty i dwie pary spodni. Była apteka, no bo też wiek nie najmłodszy, więc musiałam coś ze sobą wziąć. Było troszeczkę z łazienki, czyli kosmetyki. Wszystko razem ważyło jakieś 25 kg, łącznie z wózkiem, który dzielnie pchałam przez całą Europę.
To było na pewno ciężkie. Ile się udało przejść bez takiego przystanku?
Dzienny etap to było 20 kilometrów, który, no wiadomo, to była średnia. Natomiast problem był z noclegami. W bardzo wielu miejscach noclegi były wyproszone, wybłagane gdzieś tam na jakiejś trawie, gdzieś w jakiejś zakrystii, przy jakimś kościele, albo zupełnie na dziko pod namiotem, w zależności jaka była możliwość. Od razu z góry wiedziałam, planując moją trasę, moją wyprawę, że nie będę chciała pokonywać 30-40 kilometrów dziennie, z tego powodu, że chciałam też zwiedzić, zobaczyć, pooglądać i nie wykończyć się, zanim dojdę do celu.
Przez 4 kraje wspomniała Pani, że przechodziła. Jakie to były kraje?
Polska, która mi zajęła 20 dni, Niemcy, które mi zajęły 1,5 miesiąca, Francja 2,5 miesiąca, najdłuższy etap to był dla mnie.
i Hiszpania, która mi zajęła też 2 miesiące. Bez pośpiechu, 20 km dziennie, jak już wspomniałam.
I który z krajów zrobił największe wrażenie?
Każdy kraj miał swoje plusy, każdy kraj miał swoje minusy. Absolutnie tak to mogę ocenić. Na początku wydawało mi się, że najbardziej będę lubiła Polskę, no bo wiadomo, Polska to ojczyzna. Potem, że Niemcy, jako że bez problemu po niemiecku się porozumiewam. Summa summarum okazało się, że najlepsze wspomnienia i najpiękniejszy etap była to jednak Francja. I gdybym miała tylko jeden z tych krajów powtórzyć, to powtórzyłabym Francję. Hiszpania była przepiękna, natomiast tam już na trasie, na trasach jakubowych pojawiło się zbyt dużo ludzi, zbyt dużo pielgrzymów i tam już miałam z tym problem.
Zacznijmy od Francji. Co tak urzekło? Czy ludzie byli tak pomocni i to zostało w pamięci? Czy może jakieś miejsca, widoki, natura?
Bezkres, absolutny bezkres. Całymi dniami bez jednego człowieka. Przepięknie, potężny, wielkie pastwiska z krowami, które w zasadzie są tam wszędzie. Francja urzekła mnie swoją wielkością, swoim bezkresem, swoim jedzeniem, chociaż na początku nie byłam nią zachwycona, muszę powiedzieć. Miłość do Francji przychodziła z biegiem czasu. To był też plus taki, że we Francji się nie mogłam porozumieć, jako że nie mówię kompletnie po francusku i miałam problem z kontaktem, poza tym oczywiście, co można przez telefon przetłumaczyć, co dało mi dużo więcej czasu na przebywanie samej ze sobą, no bo z nikim po prostu nie rozmawiałam po drodze specjalnie.
Bardzo dziękujemy. Teraz czas na chwilę oddechu i na muzykę, a do historii Ewy Olszewskiej wrócimy już za chwilę.
Si voer un violero, faceva bon serenata, mas a boi un pescador, un tale vovo, un ponta de mar azul. Baboreta que tem, cobrido com o céu azul, esperança mais divina, se vem cá vem tem manhã. Baboreta que tem, cobrido com o céu azul, esperança mais divina, se vem cá vem tem manhã. Se vou era um violeiro, fazer babão serenata. Mas a boa é um pescador, um tal levava um ponta de mar azul. Baboreta que tem, cobrido com o céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem tem manhã. Baboreta que tem, cobrido com o céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem tem manhã. Coração de pescador tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador volta. Coração de pescador tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Violeiro fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Coração de pescador tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta.
Człowiek człowiekowi nierówny, mówi Ewa Olszewska. Podczas drogi spotkała wiele osób i każda z nich reagowała inaczej na historię, którą udało się opowiedzieć słowami, gestami, a czasem przy pomocy telefonu. Z Ewą Olszewską rozmawia Gosia Michalska.
Francja urzekła mnie bardzo mocno, bo byłam tam sama ze sobą. Miałam przepiękne widoki, bez kresy, dużo zwierząt i leśnych, i takich hodowlanych. I do Francji chętnie bym wróciła.
A w innych miejscach co zaskoczyło? Bo nawet Polski czasami nie znamy całej. Więc pytanie, czy do jakichś takich zakamarków mniej znanych, bardziej odległych udało się dotrzeć?
Polska była przewidywalna, nieprzewidywalni byli ludzie. Powiem szczerze, no niesamowicie ciekawie, wręcz z przerażeniem i z obawą patrzyli na mnie podążającą z wózkiem. To znaczy wózek był tematem absolutnie pierwszym, drugim i trzecim. Co to jest? Dokąd ja idę? Co ja tam wiozę? Co ja tam trzymam? A informacja, że idę jakieś 4000 dalej do Santiago de Compostela na pielgrzymkę, wyprawę, zwał jak zwał. No pierwsze komentarze były takie, że musiałam w życiu strasznie dużo nagrzeszyć i muszę być jakąś nie wiadomo jaką grzesznicą, że taki kawał drogi jakiś tam ksiądz mi zalecił iść. Ludzie się wręcz bali tego wózka. To była pierwsza reakcja. Wszyscy mi współczuli, że ja taka biedna muszę taki kawał drogi zrobić. W Niemczech zaczęli mi zazdrościć, także tu spotkałam pierwszych turystów czy pierwszych zainteresowanych, którzy mi zazdrościli. To było też bardzo miłe. Natomiast w Niemczech spędziłam zbyt dużo czasu na rozmowy z innymi ludźmi, jako że mogłam się porozumieć bez problemu, a wszyscy byli ciekawi, także tam faktycznie co chwilę się stawało i rozmawiało. To, co była ta różnica właśnie to we Francji, że tam musiałam iść, nie miałam z kim sobie porozmawiać. Natomiast w Hiszpanii było już bardzo dużo pielgrzymów, bardzo dużo turystów. Tam już była infrastruktura zupełnie inna. Co chwilę były bary, jakieś kawiarnie, jakieś propozycje noclegów. To, czego we Francji nie miałam wcale. We Francji walczyłam o jedzenie, o picie, o nocleg, o to, żeby przetrwać, żeby się czegoś napić, żeby się najeść. To w Hiszpanii miałam wszystko podane na tacy, dosłownie aż za dużo, aż za wiele.
Udawało się dotrzeć do jakichś większych miast, czy właśnie zostać w jakichś mniejszych miejscowościach, wsiach, gdzieś tam na poboczu?
Tak zrobiłam, tak ustaliłam w ogóle szlak od samego początku, żeby przez większe miasta nie przechodzić. Dlatego też nie poszłam na przykład przez Berlin i Paryż, co byłoby z Poznania łatwiejszą trasą. Największe miasto, jakie przechodziłam, to był Frankfurt nad Menem, którego z bardzo wielu względów nie wspominam najlepiej. Zdecydowanie piękniejsze były małe miejscowości, małe miasta, małe miasteczka, dużo więcej uroku, dużo więcej sympatii ludzi, dużo więcej zainteresowania. Człowiek nie czuł się taki anonimowy jak w dużych miastach.
Czy rzeczywiście nie bała się pani? Czy były momenty, kiedy ten strach trochę mógł zjeść?
Miałam jakieś takie wewnętrzne przeczucie, że nic złego mi się nie stanie i z tym założeniem faktycznie wyruszyłam. I faktycznie z wyjątkiem tam różnych takich dziwnych przygód, które może nie zawsze były bezbolesne, ale nic mi się złego nie stało. Ale faktycznie i grałam trochę z losem, bo szłam przez to, że we Francji na przykład przechodziłam lipiec, sierpień, bardzo wysokie temperatury. Wyruszałam o 3-4 w nocy, żeby dojść w jakiejś normalnej temperaturze do celu. W związku z tym szłam i polami, i lasami, i jakimiś tam zagajnikami, zupełnie sama, po ciemku. Często gęsto gubiłam trasy, nie bardzo wiedziałam, dokąd mam dalej iść. Także były to momenty, kiedy nadwyrężałam swoje, że tak powiem, szczęście, jakie nade mną było. Ale nic się faktycznie złego nie stało.
Zainspirowana pierwszą podróżą, Ewa Olszewska wyruszyła w kolejną. Tym razem przeszła 1400 kilometrów w 70 dni, wędrując wzdłuż wybrzeży Hiszpanii i Portugalii. Jakie to miejsca i jak wyglądała ta droga? O tym opowiemy Wam w kolejnej odsłonie naszego programu. Z Ewą Olszewską rozmawiała Gosia Michalska. I tak oto powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Jeśli pogoda dopisze, może warto wyjść na spacer albo zaplanować kolejną podróż, choćby niedaleko. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne spotkanie już w następną sobotę, kilka minut po 18. Kłaniam się pięknie, do usłyszenia.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.